Z trzech pierwszych rozdziałów studiowanej przez nas pierwszej Księgi Królewskiej dowiedzieliśmy się o śmierci króla Dawida, o jego ostatniej woli i o okolicznościach, w jakich następcą Dawida został jego syn Salomon. Mówiliśmy też o modlitwie Salomona, modlitwie, w której prosił on Boga o dar mądrości. Salomon był młodym, niedoświadczonym królem. Prosił Boga o mądrość, by mógł we właściwy sposób rządzić całym narodem. Bogu spodobała się prośba Salomona. Obdarzył go mądrością, a ponadto obiecał mu bogactwo i sławę. Czwarty rozdział pierwszej Księgi Królewskiej opisuje wypełnienie się Bożych obietnic. Salomon uzyskuje sławę niezwykle mądrego, potężnego króla, a państwo Izrael osiąga zenit, jeśli chodzi o obszar, bogactwo i siłę. Rządy Salomona to okres pokoju i pomyślności dla Izraela. Pokój jest czymś, czego pragniemy wszyscy. Myślę, że moglibyśmy nazwać Salomona księciem pokoju, a Dawida wielkim wojownikiem. To, że Salomon mógł rządzić Izraelem w pokoju, było w ogromnej mierze zasługą Dawida, który pokonał wszystkich wrogów ludu Bożego. Możemy tu dostrzec analogię w rzeczywistości duchowej. Pragniemy pokoju z Bogiem i często myślimy o Bożej łasce jako o czymś tanim, o przebaczeniu naszych grzechów jak gdyby automatycznym, łatwym. Ale to, że możemy żyć w pokoju z Bogiem, nie jest czymś łatwym, nie jest czymś tanim. Jest to możliwe dzięki wielkiej ofierze Jezusa Chrystusa. Dzięki temu, że stoczył On walkę z całym światem zła, że wziął na siebie grzech całej ludzkości i dobrowolnie poniósł śmierć na krzyżu. Jezus przelał na krzyżu swoją krew, oddał w walce o nasze zbawienie swoje życie. I jedynie dlatego możemy wejść we właściwą relację z Bogiem. Możemy żyć w pokoju z Bogiem i z ludźmi. Jezus jest zarazem wielkim wojownikiem, wielkim zwycięzcą, jak też księciem pokoju. Królestwo Salomona to okres pokoju i pomyślności w historii Izraela. Czwarty rozdział pierwszej Księgi Królewskiej opisuje dobrobyt i sławę tego królestwa. Najpierw wylicza dostojników dworskich i urzędników Salomona. W początkowych wierszach czytamy: Król Salomon został królem nad całym Izraelem. Najprzedniejszymi jego dostojnikami byli Azaria, syn Sadoka, kapłana, Elichorew i Achia, synowie Szyszy, pisarze, Jehoszafat, syn Achiluda, kanclerz, Benaja, syn Jehojady, postawiony nad wojskiem, Sadok i Ebiatar, kapłani, Azaria, syn Natana, postawiony nad namiestnikami, Zabud, syn Natana, był kapłanem, przyjacielem króla, Achiszar był postawiony nad dworem, Adinoram, syn Abdy, był postawiony nad tymi, którzy odrabiali pańszczyznę. Dostojnicy Salomona, jak widzimy, wywodzili się często z warstwy kapłańskiej, a niektórzy byli spokrewnieni z samym Salomonem. Byli synami synów Dawida, czyli bratankami Salomona, jak na przykład Azaria, który był synem Natana, syna Dawida. Inny dostojnik, Zabud, był synem kapłana Natana. Sam był kapłanem, a jednocześnie przyjacielem króla. Czytamy też w 7 wierszu o namiestnikach Salomona. Było ich 12. Salomon miał 12 namiestników nad całym Izraelem. Oni zaopatrywali króla i jego dwór w żywność. Co miesiąc w ciągu roku miał inny zaopatrywać. Każdy z 12 namiestników pochodził z innego plemienia izraelskiego. Kolejno każde plemię zaopatrywało króla i dwór w żywność. Widzimy, że administracja Salomona była zorganizowana sprawnie i sprawiedliwie. 20 i 21 wiersz 4 rozdziału pierwszej Księgi Królewskiej opisują dobrobyt i siłę królestwa Salomona. Czytamy: A Judejczyków i Izraelitów było tak wielu, jak piasku nad brzegiem morza. Toteż jedli, pili i weselili się. A Salomon panował nad wszystkimi królestwami od rzeki Eufrat aż po ziemię filistyńską i aż po granicę egipską. Składały one daniny i były podległe Salomonowi przez całe jego życie. Panował dostatek, dobrobyt. ludowi Bożemu niczego nie brakowało. Panował pokój, panowała radość. To, drogi przyjacielu, jest zapowiedź tysiącletniego królestwa, królestwa milenijnego, które nastanie na ziemi u kresu historii, za sprawą Jezusa Chrystusa, księcia pokoju. Salomon władał krainami, jak czytaliśmy, nad rzeką Eufrat, aż po Gazę, panował nad wszystkimi królami z tej strony rzeki i miał pokój ze wszystkich stron wokoło. Czytamy w 24 i 5 wierszu 4 rozdziału pierwszej Księgi Królewskiej. Dowiadujemy się, że Judejczycy i Izraelici mieszkali bezpiecznie, każdy pod swoim krzewem winnym i pod swoim drzewem figowym, od Dan aż po Beerszebę, przez wszystkie dni Salomona. Od Dan po Beerszebę, a więc od północnej do południowej granicy, w całym Izraelu mieszkańcy żyli w pokoju i w dostatku. Izraelici mieszkali bezpiecznie, każdy pod swoim krzewem winnym i pod swoim drzewem figowym. Nikt nie cierpiał niedostatku, nikt nie był nędzarzem, nikt nie żył w slumsach czy na ulicy. Takiego dostatku i bezpieczeństwa nie mają dzisiaj nawet najzamożniejsze państwa dobrobytu. Za rządów Salomona każdy człowiek czuł się bezpiecznie. Każdy mieszkaniec kraju miał swoją własność. Ludzie jedli, pili i weselili się przez wszystkie dni Salomona. Był to niezwykły czas. Czas dobrobytu, sprawiedliwości społecznej, czas bezpieczeństwa i pokoju. Było tak dlatego, że Salomon rządził krajem mądrze. Kontynuował i rozwijał dzieło Dawida i postępując zgodnie z wolą Boga, od którego pochodziła cała mądrość Salomona, przewodził ludowi Bożemu. Czytamy: dał też Bóg Salomonowi bardzo wielką mądrość i roztropność. Nadto rozum tak rozległy, jak piasek nad brzegiem morza. A mądrość Salomona przewyższała mądrość wszystkich ludzi wschodu i całą mądrość Egiptu. Był on mędrszy niż wszyscy ludzie, niż Etan Ezrachida i Heman i Kalkol i Darda, synowie Machola. Jego sława dotarła do wszystkich okolicznych narodów. Wschód był rejonem, gdzie żyło wielu mędrców. Czterech z nich tutaj wymieniono. Mądrość Salomona była jednak większa. Przewyższała mądrość wszystkich ludzi wschodu i całą mądrość Egiptu. Pamiętamy, że ze wschodu przybyli mędrcy, aby oddać hołd nowonarodzonemu królowi Izraela, Jezusowi Chrystusowi. W końcowym fragmencie 4 rozdziału czytamy dalej o Salomonie, że ułożył on 3000 przypowieści i 1005 pieśni. Mówił on w nich o drzewach, począwszy od cedru, który rośnie w Libanie, aż do chizopu, który wyrasta z muru. Mówił o zwierzętach i ptakach, o płazach i o rybach. To też ze wszystkich ludów przychodzili ludzie, aby słuchać mądrości Salomona, od wszystkich królów ziemi, którzy posłyszeli o jego mądrości. Dowiadujemy się, że Salomon ułożył 3000 przysłów. Znamy tylko kilkaset zapisanych w naszych Bibliach. Salomon ułożył 1005 pieśni. To ogromna liczba. Naprawdę Salomon był niezwykle zdolnym twórcą. Z ponad 1000 pieśni znamy prawdopodobnie tylko jedną, pieśń Salomona, pieśń nad pieśniami, przepiękną pieśń sławiącą miłość. Salomon interesował się też, jak czytaliśmy, botaniką. Opiewał drzewa, świat roślin, począwszy od potężnych cedrów, aż po maleńki chizop. Można go też nazwać prekursorem zoologii, wiedział wiele o zwierzętach. Był ornitologiem, opisywał ptaki, był też ichtiologiem, pisał o rybach. Salomon mówił i pisał o tym wszystkim, bo interesował się i studiował, jakbyśmy to dziś powiedzieli, wszystkie dyscypliny nauki. W końcowym wierszu 4 rozdziału czytamy: to też ze wszystkich ludów przychodzili ludzie, aby słuchać mądrości Salomona, od wszystkich królów ziemi, którzy posłyszeli o jego mądrości. Mądrość Salomona stała się sławna na cały świat i wielu władców i mędrców przybywało, by spotkać się z Salomonem i oddać mu hołd. Następny, 5 rozdział pierwszej królewskiej opisuje przygotowania Salomona do budowy świątyni jerozolimskiej. Najpierw czytamy o umowie handlowej Salomona z Hiramem, królem Tyru. Hiram był zaprzyjaźniony już z Dawidem, jak pamiętamy z lektury ksiąg Samuela. Hiram podziwiał i kochał Dawida. Chętnie też pośpieszył z pomocą jego synowi. Czytamy od początku 5 rozdziału. Wtedy Hiram, król Tyru, usłyszawszy, że Salomona namaszczono na króla po jego ojcu, wysłał do niego swoje sługi. Hiram był bowiem zaprzyjaźniony z Dawidem przez całe jego życie. Salomon zaś przysłał do Hirama takie poselstwo. Wiadomo ci o Dawidzie, moim ojcu, że nie zdołał on zbudować świątyni imieniu Pana, swego Boga, z powodu wojen, w jakie go uwikłali jego nieprzyjaciele, aż Pan poddał ich pod jego stopy. Lecz teraz Pan, Bóg mój, dał mi wytchnienie ze wszystkich stron, tak iż nie ma przeciwnika ani złej przygody. Zatrzymaję się na chwilę nad tymi słowami Salomona. Pokój, bezpieczeństwo to coś, czego pragnie każdy człowiek. Drogi przyjacielu, tylko Bóg może dać prawdziwy pokój, zarówno światu, jak i pojedynczemu ludzkiemu sercu. Jedynie Bóg może sprawić, że człowiek może czuć się w pełni bezpiecznie. Dlatego Pan Jezus kieruje do nas bardzo osobiste, bardzo serdeczne zaproszenie. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam ukojenie. Tylko Jezus może nam dać prawdziwy, głęboki pokój. On obiecuje: mój pokój daję wam. Nie taki, jak wam proponuje świat. Ja wam daję wewnętrzny, głęboki pokój duszy. Pokój z samym sobą i pokój z Bogiem. Postać Salomona jest wspaniałą zapowiedzią postaci Jezusa, księcia pokoju. Salomon wiedział, że to Pan, Bóg Dawida, Abrahama, Jakuba, Bóg nieba i ziemi dał mu pokój. On dał mi wytchnienie ze wszystkich stron, stwierdza z radością Salomon. W 5 wierszu 5 rozdziału znajdujemy dalsze słowa Salomona. Czytamy: postanowiłem tedy zbudować świątynię imieniu Pana, Boga mojego, jak to zapowiedział Pan Dawidowi, mojemu ojcu, mówiąc: twój syn, którego posadzę po tobie na twoim tronie, ten zbuduje świątynię mojemu imieniu. Dawidowi nie było dane zbudowanie świątyni w Jerozolimie. Bóg zapowiedział, że wybuduje ją Salomon. Szerzej na ten temat pisze pierwsza księga Kronik, gdzie czytamy w rozdziale 28. I zgromadził Dawid w Jeruzalemie wszystkich książąt izraelskich, książąt plemion, książąt oddziałów służących królowi i dowódców nad tysiącami i setników, zarządców mienia i stad należących do króla, i jego synów i dworzan, i rycerstwo i wojowników. Potem podniósł się król Dawid i stojąc rzekł: słuchajcie mnie, bracia moi i ludu mój. Z całego serca chciałem zbudować dom odpocznienia dla skrzyni przymierza pańskiego, jako podnóżek stóp Boga naszego, i przygotowałem budowę. Lecz Bóg rzekł do mnie: nie ty będziesz budował świątynię dla imienia mego, gdyż byłeś wojownikiem i przelałeś krew. A jednak Pan, Bóg Izraela, mnie wybrał z całej rodziny mojego ojca, abym był królem nad Izraelem po wszystkie czasy, gdyż Judę obrał za księcia, a w rodzinie Judy dom mojego ojca, a wśród synów mojego ojca mnie sobie upodobał, aby mnie uczynić królem nad całym Izraelem. Zaś spośród wszystkich moich synów, gdyż wielu synów dał mi Pan, wybrał Salomona, mego syna, aby zasiadł na tronie królewskim Pana nad Izraelem. I rzekł do mnie: Salomon, twój syn, zbuduje mi świątynię, gdyż go sobie wybrałem za syna, i ja będę mu ojcem, i utwierdzę jego królestwo na wieki, o ile wytrwa w spełnianiu moich przykazań i wyroków, jak to jest dzisiaj. Dawid planował zbudowanie świątyni, w której znalazłaby schronienie Arka Przymierza Pańskiego. Zwróćmy uwagę na słowa Dawida, który mówi o przyszłej świątyni, że będzie jak podnóżek stóp Boga. Nie będzie domem Boga, miejscem, w którym Bóg miałby zamieszkać, a jedynie podnóżkiem jego stóp. Pamiętamy z lektury ksiąg Samuela, że gdy Dawid wylewał przed Bogiem żale, że Arka Przymierza stoi w zwykłym namiocie, zamiast znajdować się w okazałej świątyni, Bóg odpowiedział: Dawidzie, czy ja kiedykolwiek mieszkałem w jakiejkolwiek budowli wzniesionej ludzkimi rękami? Prorok Natan przekazał wtedy Dawidowi słowa Pana. Czy kiedykolwiek, wędrując wraz ze wszystkimi synami izraelskimi, przemówiłem do któregokolwiek z plemion izraelskich, któremu zleciłem przewodnictwo nad moim ludem, w te słowa: dlaczego nie budujecie mi domu? Czy ty miałbyś zbudować mi dom, abym w nim mieszkał? Miejmy te słowa w pamięci, gdy będziemy śledzić historię budowy świątyni jerozolimskiej. Bóg zapowiedział Dawidowi, że jego syn, Salomon, zbuduje świątynię w Jerozolimie, gdy zasiądzie na tronie Izraela. To Dawid jednak był tym, który przygotował plany budowli. W pierwszej księdze Kronik, w rozdziale 28, czytamy: Dawid dał Salomonowi, swemu synowi, plan przedsionka i świątyni, i jej zabudowań, jej skarbców, i jej komnat górnych, i jej komór wewnętrznych, i gmachów przebłagalni. Dalej plan wszystkiego, co sobie umyślił, dziedzińców świątyni Pana i wszystkich komnat wokoło, skarbców świątyni Bożej i skarbców ofiarowanych darów. Dalej grup kapłańskich i lewickich i wszelkich czynności związanych ze służbą świątyni Pana i wszystkich przyborów do służby w świątyni Pana i ustalenia co do wagi złota na wszelkie naczynia kultowe i co do wagi srebra na wszelkie naczynia kultowe, co do wagi złotego świecznika i złotych jego lamp, dokładnie na każdy świecznik i każdą lampę, co do wagi srebra na każdy świecznik i lampę, stosownie do ich kultowego przeznaczenia. Dalej, co do czystego złota na widelce, miednice i kubki i złote puchary, dokładnie na każdy puchar, i co do srebra dokładnie na każdy puchar, i co do złota szczególnie oczyszczonego na ołtarz do kadzenia. Dalej, plan wozu ze złotymi cherubami, rozciągającymi swe skrzydła i zakrywającymi nimi skrzynię przymierza pańskiego. O tym wszystkim pouczył Dawid Salomona zgodnie z pismem z ręki Pana pochodzącym i dotyczącym całego wykonania tego planu. Potem rzekł Dawid do Salomona, swego syna: zabierz się dzielnie i ochotnie do dzieła. Nie bój się i nie lękaj się, gdyż Pan, Bóg mój, będzie z tobą. On cię nie zawiedzie, ani cię nie opuści, dopóki nie będzie wykonana cała praca wokoło służby w świątyni Pana. Salomon wybudował świątynię według planów przygotowanych przez Dawida. O budowie świątyni przez króla Salomona będziemy mówić następnym razem. Dzisiaj zakończmy refleksją, że i my powinniśmy budować Bogu świątynię. Świątynię naszego serca. Tamta, choć wspaniała i piękna, tylko zapowiadała tę rzeczywistą, wznoszoną w naszych sercach przez Jezusa Chrystusa.